Ja jeszcze po wojnie depresję leczyłem amfetaminą.
Nikt polityków nie sprawdza, czy oni nie są właśnie jakimiś osobowościami zaburzonymi.
Pewnym typem, który się w polityce pojawia, jest osobowość autorytarno-dominująca, lekko psychopatyczna.
Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku Towarzyszki Panienki. Ponieważ większość naszych dotychczasowych gości byli to politycy, a z powodu polityki czasami wariujemy, szczególnie kiedy czytamy różnego rodzaju wiadomości albo je oglądamy, to dzisiaj nasz gość specjalny, pan dr Edward Krzemiński, wybitny psychiatra i jeden z osób z największym doświadczeniem w tej dziedzinie. Zapraszam serdecznie. I co zrobić, żeby nie zwariować? Może dzisiaj dowiemy się. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam w naszym programie. Bardzo się cieszę, że
ja
przyszedłeś. Tak. Tak sobie myślę, że żeby od razu miło zacząć
i dobrze skończyć.
I żeby było raźniej, to zacznijmy o ustawie o bestiach, żeby było sympatycznie.
O jakiej ustawie?
O bestiach.
Proszę, może być.
Tak. Ustawa o bestiach, w której w swojej książce, którą tutaj zaraz Państwu też będziemy opowiadali, a przypominając naszym widzom, ustawa o bestiach to jest ta ustawa, która pojawiła się kilka lat temu, w związku z tym, że w 1989 roku, kiedy zmienił się system, przyszła amnestia i ci, którzy mieli wyrok śmierci, czy też dożywocie, została im ona zmniejszona, ta kara, do 25 lat. I w związku z tym takim najbardziej spektakularnym przykładem tego jest osoba Trynkiewicza, który zamordował czterech małych chłopców. No i ta kara mu się skończyła i nie było wiadomo, co dalej zrobić. W związku z tym tam się niby pojawiły jakieś zdjęcia, że ma pornografię dziecięcą, co też były jakieś przypuszczenia, że może mu specjalnie...
I nie ukrywał swoich skłonności.
Nie ukrywał swoich skłonności i jednocześnie, że właśnie, żeby pozostał w więzieniu, no ale też nie można było tego
prawie wyciągnąć. O to prosił,
że... Tak, tak. W każdym razie... Ta ustawa o bestiach powoduje to, że te osoby, które są, mimo że kończy im się wyrok, pozostają nadal w zamknięciu. I w swojej książce mówisz, że to jest jakby przerzucone na psychiatrów, że mają się nimi zajmować, że to nie jest dalej już w więzieniu, tylko pozostają w takich ośrodkach specjalistycznych. I że to jest trochę przerzucenie na psychiatrów, którzy mają leczyć ludzi, tu mają właściwie pilnować. A że takie osoby... o tak głębokim zaburzeniu, że ich wyleczyć się po prostu nie da.
To wszyscy wiedzą, tylko nasi prawodawcy tego nie uwzględnili, nie mówiąc już o tym, że jest to jakiś taki grzech ciężki wobec dziedziny, ponieważ i tak walczymy przez cały czas o tym, żeby człowiek chory psychicznie i leczący miał jak najmniej takich znamion człowieka gwałtownego, niebezpiecznego,
żeby nie był stygmatyzowany,
że go się musi zamykać, to po pierwsze. Po drugie, owszem, są osoby, które wiadomo, że ze swoich tam cech i właściwości nie mogą być na wolności, a też i nie mogą być w więzieniu z innych powodów, bo prawo się nieodpowiednio urządziło czy zorganizowało, to owszem, trzeba te osoby trzymać pewnie w izolacji, ale nie na terenie szpitala, tylko w innej postaci więzienia, która będzie miała charakter bardziej, powiedzmy sobie, nie wiem, izolatorium, tak. Ale nie ani więzienie, ani nie szpital, ponieważ w tej chwili to jest tak, że właściwie jeżeli w szpitalu psychiatrycznym umieszcza się osoby tak niebezpieczne, ergo widocznie wszyscy chorzy są też niebezpieczni, skoro się takie miejsce to miało. Poza tym uważam, że mój kraj, mój rząd ułatwił sobie zadanie, ponieważ oczywiście z takim problemem ma też do czynienia inne kraje, zwłaszcza zachodnie i tak. To rozwiązano właśnie w taki sposób, że przy więzieniach są specjalne oddziały, w którym tego typu osoby przebywają. U nas nie. Ale to nie jest jedyne zagadnienie, które tak się zrzuca na psychiatrię, prawda?
No ale wiesz, to też mnie zainteresowało to, że powiedziałeś, że takie osoby, takich osób nie można wyleczyć.
Nie, bo ponieważ mają patologiczne cechy. Rozróżniamy w psychiatrii nie tylko stany i cechy. Cechy są przyrodzone, niezmienne. Można je co najwyżej korygować w jakiejś tam terapii czy innymi środkami, powiedzmy sobie
farmakologicznymi,
ale o żadnym leczeniu nie może być mowy. I w związku z tym pewnie te osoby będące w takim specjalnym oddziale przywięziennym otrzymują leki. ale z takim nastawieniem, że działają one wyłącznie objawowo i że do końca życia właściwie niczego więcej zrobić nie można.
Nie można. I wiesz, ale kiedy przygotowywałam się do naszej rozmowy, to poczytałam sobie jakby historię tej kary śmierci w Polsce, która przestała być wykonywana w 89 roku, ale taka ustawa dopiero w 98 wyszła. I zobaczyłam, jakie są...
poparcie dla tych...
Znaczy dla kary śmierci. Tak. I w 2009 roku, czyli w 2019 roku, czyli rok temu, 60% według sondaży ludzi popierało karę śmierci.
Tak jest.
Wyszłam też w jakiś artykuł, który był na ten temat i pod artykułem była sonda. I na sondzie sprawdziłam, że 91% osób czytających ten artykuł popiera karę śmierci. Co takiego w nas jest, że mamy, mamy jakby no w większości z nas, chociaż jak się rozmawia towarzysko, to więcej osób wydaje się, że mówi, że jest przeciwny karze śmierci, ale jednak ta kara śmierci jest dla wielu osób, wydaje się, że jest konieczna.
Wszyscy mamy chyba z tym jakiś kłopot, ponieważ z jednej strony jakby nasze dziecko miało być w ramach, powiedziałbym, mnogiego gwałtu jeszcze zamordowane, to byśmy tych wszystkich po prostu bezpośrednio zastrzelili. Ale jeżeli już człowieka, którego po roku, po dwóch stawiamy przed sądem i przed tym sądem przedstawiane są w zasadzie wszystkie jakby okoliczności, które powodują, że tego odruchu, by zabić człowieka, który tutaj stoi, jest żywy i coś tam przeżywa, a jeszcze ma do tego życiorys, który go też, przepraszam, zdeterminował jego zachowanie, na które on też nie ma już wpływu, to wtedy mamy już wątpliwości, czy kara śmierci. Mi się wydaje, że taką karą jak śmierć jest dożywocie. Człowiek przestaje cywilnie istnieć, należy mu się to, co człowiekowi, jedzenie, spanie i tak dalej i już. Natomiast zabijanie człowieka, który, nie wiem, czuje, przeżywa i tak dalej. I teraz kto miałby to zabijanie robić?
No kat.
Aha. A kaci mówią, że też nie, bo akurat im religia nie pozwala, czy sumienie na przykład.
No ja myślę,
prawda?
że się
krótko mówiąc, inaczej pewnie byśmy zareagowali na fakt, że ktoś z nas bliskich został w sposób okrutny zamordowany i bylibyśmy w tego w pobliżu, to w tej reakcji spontanicznej prawdopodobnie mielibyśmy to moralne prawo rozładować tę straszną przykrość.
Ale wiesz, ja nawet myślę sobie, że nie tylko w jakichś bliskich. Ja pamiętam, że była taka historia, która mnie najbardziej jakoś poruszyła i choć siebie uważam za człowieka empatycznego i dobrego. I to była taka historia, że jakiś ojczym, konkubent matki, którego to nie był syn, chłopca 3-letniego wrzucili do Wisły, utopili ze względu na to, że jego biologiczny ojciec jakiś zrobił tam zapis ubezpieczenia na wysokie na życie tego dziecka, więc żeby pozyskać pieniądze. I to dziecko malutkie, ufne poszło z tym ojczymem nad rzeką. I wtedy mimo, że zawsze uważałam, że jestem przeciwnikiem kary śmierci, to wtedy we mnie też coś takiego się zrodziło, że no, wyobraziłam sobie tę sytuację. To małe dziecko, które jest takie ufne i które w taki jeszcze okrutny sposób ginie. I że ten człowiek będzie miał prawo żyć, a jednocześnie taki czyn, wydaje mi się, że to nie jest, takiego czynu nie dokonuje człowiek, który będzie miał poczucie winy. Że to nie jest człowiek, który będzie cierpiał z tego powodu, że coś takiego zrobił.
Skoro to w takiej wersji zrobił.
W takiej wersji zrobił, to było z premedytacją, tak, że tak, człowiek, kto zrobi coś w afekcie, no to on może rzeczywiście swojego czynu...
Po ochłonięciu
może
się
żałować.
Nawet sam zabić, uważając, że nie ma prawa do życia. Tak.
Więc chyba jest w nas właśnie taka jakaś potrzeba tego zadośćuczynienia i teraz to się pojawia w niektórych partiach. Właśnie jest ten zapis tej kary śmierci powinien być przywrócony.
Jeszcze jest inny aspekt tej całej sprawy, mianowicie taki, że od czasu do czasu dowiadujemy się, że ktoś skazany za zabójstwo, przepraszam, nie jest winny. Prawda? I to zwłaszcza w amerykańskim sądownictwie, to tam częściej się to dzieje, prawda? Jest całe mnóstwo różnych filmów i teraz nie daj Boże być tym człowiekiem, który tego nie zrobił, jest się skazanym na śmierć i dostaje się tam ten stryczek, nie wiem,
krzesło
i tak dalej, prawda? Więc ponieważ procent tych tych wyroków, które są potem zakwestionowane, wcale nie jest taki niski. Mhm. I ta obawa też, że można powiesić człowieka niewinnego, jest straszna. To jest po pierwsze. Po drugie, między skazaniem, a jeszcze zwłaszcza czynem, a egzekucją bardzo często upływa wiele lat. Ten człowiek już nie jest tym samym człowiekiem. Więc kogo zabijamy? Ja nawet pamiętam, z pewnym księdzem się prawie pokłóciłem, bo powiedziałem, no dobrze, jak ktoś skazany na śmierć poprosi o spowiedź i komunię, no to mu tego Jezusa Chrystusa włożycie do środka. A jak za 10 minut powiesicie, to kogo powiesicie?
Mhm. No.
No to takie kłopotliwe, można powiedzieć.
Tak, bo ty byłeś przez ile? 20 lat byłeś biegłym sądowym? Czy
tak, byłem. No, każdy prawie psychiatra musi być, bo nie da się przed tym obronić. Więc spraw tak trudnych z zabójstwem i tak dalej. Ja zresztą uważam, że nawet moja żona miała pretensje czasami do mnie, że ja w tej opinii piszę,
że niby bronisz.
Że jakbym bronił, prawda? Mhm. A ja uważam, nie, ja go nie bronię, tylko mam obowiązek sądowi przedstawić wszystkie okoliczności jego osobistego rozwoju, traum, które doznał, warunkach, w jakich się wychowywał, żeby sąd go skazał, bo ja też jestem za tym, żeby było prawo realizowane, tylko w miarę, uwzględniając, kto miał jakie warunki i możliwości, żeby nie zabijać. Ale to nie wygląda na usprawiedliwienie, to wygląda na to, że mam obowiązek sądowi przedstawić wszystkie, że tak powiem, te okoliczności, które jednak te pierwiastki człowiecze czy ludzkie w tym zabójcy jednak odnajdują.
W swojej książce, którą bardzo Państwu polecam, a nawet zrobimy jakiś konkurs i książkę będzie można wygrać, żeby poczytać sobie Jak tu nie zwariować, czyli Na herbatce u psychiatry, opisujesz pierwszy swój przypadek, w którym byłeś jako biegły, miałeś
u mordercy, tak?
U mordercy.
Zabójcy,
tak. Starszy pan, szewc, spokojny, tak. Miły.
Miły, grzeczny.
Który miał to, miał to nieszczęście, że miał gderającą.
Miał tylko jedną izdebkę, w której był i warsztat, i za kotarką było też miejsce do życia, spanie, kuchenka i tak dalej. Czyli on nie mógł się nawet tej żony udzielić na czas pracy. A ona mu przez cały czas, jak on mówił, żwandała.
Czyli chodziło, że gderała po prostu.
Gderała i trwało to latami. I on to latami wytrzymywał, a któregoś razu
nie
wytrzymał.
Ten młotek,
który miał w ręku,
butał, tylko...
po prostu tylko chciał tą twarz uspokoić. On nie chciał jej zabić, tylko żeby przestała już mówić.
No ale co to znaczy?
Sam się zgłosił na policję i tak dalej, że to zrobił. No i potem był ten problem, który ja miałem, mianowicie w związku z nim, z tą opinią, którą musiałem napisać.
Każdy z nas może...
Ponieważ